Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Parlamentarnego Polska 2050 jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, Donald Tusk wczoraj zapewniał, że każdy, tu cytat, kto gości w Polsce i złamie prawo, będzie deportowany. Jak się panu podoba taki ostry język premiera?
Język jest bardzo ostry, natomiast my musimy pamiętać o pewnym bezpieczeństwie, które musimy zapewnić naszemu krajowi. To nie chodzi o to, że każdy, kto popełni przestępstwo, tylko my musimy dbać, jeżeli ktoś zagraża bezpieczeństwu naszego kraju, zagraża bezpieczeństwu naszym obywatelom, no to wtedy możemy myśleć o tym.
Ale co się zmieniło? Gdyby takie słowo powiedział, no dajmy na to, Jarosław Kaczyński albo Janusz Korwin-Mikke, to przecież byłaby burza nie z tej ziemi.
Ale oczywiście,
a tutaj nikt się nie oburza, poza kilkoma prawnikami, ale pan też jest prawnikiem.
Ja się oburzam w zakresie porównywania, że każdy, kto popełni przestępstwo, różne są przestępstwa. Są przestępstwa umyślne, są przestępstwa nieumyślne. Ja mam nadzieję, bo może inaczej, to tkwi w szczegółach. W zależności, jak to zostanie uregulowane, i my musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. My musimy pamiętać o ludziach, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed gnębieniem, uciekają przed tragediami rodzinnymi, które spotkały ich w Syrii czy na Ukrainie. Więc pamiętajmy o tym. Dla naszego kraju najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś popełnia bardzo ciężkie przestępstwa zagrażające naszym obywatelom, no to wtedy myślę, że ta relokacja była z powrotem
Tylko właściwa. Panie pośle, co się zmieniło w ostatnich miesiącach czy latach? No bo wydaje się, że nic. A pytam pana też jako przewodniczącego Sejmowej Komisji Praw Człowieka, właśnie na te prawa człowieka bardzo zwracającego uwagę, czy ten język bardzo populistyczny, zwrócony właśnie chyba pod kątem kampanii wyborczej do elektoratu, który być może takich słów w jakiejś części oczekuje. Jak to się ma właśnie z tym człowieczeństwem, prawami człowieka?
Proszę zwrócić uwagę, my akurat jako Polska 2050 bardzo często podkreślamy to hasło, że dla nas bardzo ważne jest bezpieczeństwo, ale nie możemy zapominać o tym człowieczeństwie. Zresztą to powtarzał bardzo często Szymon Hołownia. My wbrew twierdzeniu, na przykład takiemu twierdzeniu o świadczeniu 800+ i antagonizowaniu nas i obywatelów Ukrainy, że oni nie pracują, więc niech nie dotrzymują tego świadczenia. Pragnę zwrócić uwagę, że wtedy byłby taki podział między nierówne traktowanie przy wydzielaniu tego świadczenia. Natomiast Sejm już wprowadził pewną zasadę, jeśli chodzi o świadczenie 800+ dla Ukraińców, powiązania tego z obowiązkiem szkolnym. Nasze systemy też stały się bardzo szczelne, więc my cały czas i wbrew tej całej retoryce Polska 2050 pokazuje to zupełnie inaczej.
No to premier, który używa takich słów o deportacji, jest populistą, czy nie?
Znaczy, bardzo modne jest teraz skręcanie trochę prawo w tym zakresie, no nie w prawo człowieka, tylko w prawo. Jeszcze raz mówię, diabeł tkwi w szczegółach. Nie może być tak, że terrorysta jest na terytorium Polski i zagraża naszemu bezpieczeństwu, ale nie może być tak, że straszymy każdego uchodźcy, który uciekł przed niebezpieczeństwem.
No to może taki język populistyczny nie przystoi premierowi.
Z moich ust pan redaktor tego nie usłyszy, z ust pana marszałka Szymona Hołowni także pan tego redaktor nie usłyszy, więc my bardzo poważnie traktujemy prawa człowieka.
To jeszcze raz o uchodźcach, bo wczoraj premier dużo temu tematowi poświęcił. Czy wierzy pan Donaldowi Tuskowi, kiedy on mówi, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego?
Proszę zwrócić uwagę, że wypowiedzi także polityków europejskich wskazywały na to, że bardzo doceniają nasze zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy. W naszym kraju per capita jest najwięcej obywateli Ukrainy, bez prawie 2 miliony obywateli. Z tego, co miałem ostatnio spotkanie z ambasadorem Niemiec, opowiadał, że w Niemczech jest milion, gdzie ma populację dwukrotnie wyższą w stosunku do naszego per capita. Procentowo tych Ukraińców jest
tylko to trochę
więcej.
O innych chyba emigrantów chodzi i innych się Polacy boją. Więc zapytam, czy pan wierzy premierowi, że żaden
już
emigrant
tłumaczę,
nie zostanie do Polski delegowany?
Dlaczego o tym powiedziałem? My musimy myśleć o racjonalnej polityce migracyjnej, bo ta migracja jest. była i będzie jeszcze większa, chociażby za chwileczkę pojawi się migracja klimatyczna, więc Europa musi być na to przygotowana i musi umieć integrować tych ludzi ze społeczeństwem europejskim. Natomiast dlaczego powiedziałem o Ukraińcach? Dlatego, że Polska przyjęła 2 miliony tych obywateli i my powinniśmy, i to jest dostrzegane przez Europę, i na ten temat powinniśmy dość jasno i wyraźnie mówić, że w tym zakresie pomogliśmy Europie, że przyjęliśmy tu Ukraińców.
Dobrze, to spytam wprost, chociaż delikatnie w formie. Czy premier mija się z prawdą, mówiąc właśnie w ten sposób, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego? Wielu prawników mówi, że to jest po prostu mijanie się z prawdą, dlatego że to jest unijne rozporządzenie, tego się nie implementuje, to się po prostu przyjmuje i koniec.
No tak, tylko że tutaj jest...
A pan też jest prawnikiem, dlatego pytam pana.
Tak, zgadzam się, ja tutaj trochę inaczej na to patrzę. Ja na to patrzę, że na tym polega polityka i umiejętność rozmowy w Europie, żebyśmy powiedzieli, jasne, rozumiem, Europa musi się przygotować na migrantów, ale Polska przyjęła Ukraińców, także migrantów wojennych, którzy uciekali przed wojną i to w największej ilości w Europie.
A może rząd mydli na wszystkim oczy, bo wczoraj wieczorem Michał Moskal, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, ujawnił, wrzucił do internetu takie dokumenty, które pokazują, że rząd już szykuje się na wielką falę migracji. Prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozesłał takie pismo między innymi do MONU, MSW, żeby się przygotować na wielką falę właśnie emigrantów, którzy mieliby być deportowani z Niemiec do Polski.
Znaczy, to jest właśnie przewara polityków Prawa i Sprawiedliwości, że oni czytają książkę co drugi rozdział i są zaskoczeni, że ta książka,
ale
że tak się
kończyła. Ale pan widział te dokumenty. Tak,
ja widzę, ale ja powiem dlaczego. Tam jest takie słowo, bo dość staram się dokładnie przeczytać ten dokument, na wypadek. To jest plan na wypadek, gdyby co się wydarzyło. To nie jest napisane w tym dokumencie, tak będzie, tak się wydarzy, przygotujcie się, bo już fala migrantów olbrzymia pędzi do Polski. Nie, tam jest napisane na wypadek. My jesteśmy tyle odpowiedzialnym państwem i rządem, że my się musimy przygotować na tą sytuację, bo przecież wiemy, że taka sytuacja może nastąpić i potem staniemy przed tym kryzysem w samym jego środku.
Może czy może nastąpi, bo tak jak mówiłem, może ten pakt nastąpić. Trzeba
tam
implementować i koniec, będziemy musieli przyjąć kilkadziesiąt tysięcy.
Ale proszę, jeszcze raz podkreślam, w tym dokumencie słowo na wypadek. Więc to jest odpowiedzialność państwa, żebyśmy byli gotowi na każdą ewentualność.
Czyli istnieje zagrożenie, krótko mówiąc.
Ale w dobie wojny, w dobie wzrostu temperatury ziemi, klimatu i tego, co się dzieje, oczywiście, że istnieje. Więc my, dla całej Europy, więc my jako Europa musimy być odpowiedzialni w tym zakresie. Polska jest wschodnią, zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i my także musimy być gotowi na taki wypadek, gdyby coś takiego się działo.
Czyli nie może pan zapewnić, że tu w Krakowie za pół roku na przykład nie będziemy świadkami kilkudziesięciu tysięcy nowych uchodźców?
Nie, nie będziemy świadkami, nie budźmy takiej obawy przed obywateli, na pewno nie będziemy.
Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, panie pośle, ale może kiedyś premierze. Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu, bardzo mocno zdziwił się pana szef, czyli Szymon Hołownia, powiedział, że on o niczym nie wie, nie był informowany, to tak wygląda, jakbyście w ogóle w tej koalicji ze sobą nie rozmawiali.
Nie, no rozmawiamy. No pan, teraz jest, jak podkreślimy, już kampania wyborcza. Każdy próbuje pokazać swoimi wypowiedziami silną pozycję. Pan premier oczywiście jest upoważniony do dokonywania zmian w swoim rządzie. Przecież to on odpowiada za ten rząd, on nim kieruje. Natomiast pamiętajmy o tym, nic o nas bez nas też. Koalicjantów, wszystkich koalicjantów, czy to PSL-u, czy to Lewicy, przecież ten rząd opiera się o posłów, którzy są w Sejmie.
Pełna zgoda. No to jeśli Szymon Hołownia mówi oficjalnie, że poczuł się pominięty, to o czym to świadczy?
O tym, że pan premier Tusk przed dokonywaniem zmian w rządzie będzie musiał porozmawiać zarówno z Szymonem Hołownią, jak i z panem marszałkiem Czarzastym, jak i z panem marszałkiem Zgorzelskim, czy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
A to nie lepiej przed rozmową, zanim się takie słowo oficjalnie powie o rekonstrukcji?
No, wola premiera. Premier też ping-ponga grał.
A jak często ze sobą rozmawiacie w koalicji, w takiej formule takiej właśnie uczciwej, szczerej?
Znaczy, ja muszę powiedzieć, jako szef klubu, bo jestem szefem klubu, bardzo często prowadzę rozmowy zarówno z kolegami z Koalicji Obywatelskiej i to nie tylko na poziomie szefów klubu, ale także z poszczególnymi posłami. Prowadzę je także z przedstawicielami Lewicy, PSL-u regularnie. Naprawdę, to jest kilka do kilkunastu razy dziennie w trakcie trwania tego Sejmu, tuż przed Sejmem, tuż po Sejmie. Planujemy kolejny Sejm, więc my jesteśmy w stałym kontakcie.
Dobrze, a liderzy, jak często rozmawia Szymon Hołownia z premierem Tuskiem?
Bardzo ciężko mi powiedzieć. Nigdy nie byłem świadkiem takiej rozmowy.
Zaraz będziemy świadkami kolejnych pytań i kolejnych odpowiedzi. Paweł Ślis jest naszym gościem, przypomnę, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Przechodzimy do radia RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Tam więcej tematów, między innymi o tym, co słychać w komisjach śledczych. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to wrócę raz jeszcze, panie pośle, czy będzie weto w takim razie? Czy Szymon Hołownia powie, że się nie zgadzacie? Macie trzech ministrów. Jeśli mielibyście mieć jednego, albo może wcale, no to może nie warto w tej koalicji trwać.
No ale to jest odpowiedzialność też za nasz kraj. No, Polacy wybrali koalicję 15 października, bo chcieli odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. To dzięki Polsce 2050, dzięki Trzeciej Drodze, dzięki PSL-owi udało się Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy. To pokazało, że mieliśmy od samego początku rację. Pamiętam, jak krzyczeli wszyscy, jedna lista, nawet mój tata mi do mnie mówił, co wy zarobicie za głupotę, a po wyborach powiedział, no wiesz co, no jednak mieliście rację. Więc myślę, że jest dobrze.
Panie pośle, rzadko ze sobą rozmawiacie. Premier robi właściwie co chce. To co was w takim razie łączy w tej koalicji?
Ale to nieprawda, jeszcze raz mówię, że
no pan mówi, że rozmawia z posłami. Dobrze, okej. Okay. Ale są takie rozmowy pewnie towarzysko polityczne w kuluarach Sejmu.
Ale nie, to jest przecież teraz tak, to jest rozmowa na tym o projekcie ustawy. Dla przykładu, przygotowany był projekt ustawy dotyczący wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Bardzo ważny, fundamentalny projekt dla nas, bo teraz...
A jest taka groźba?
Ale to nawet nie o to chodzi. To chodzi o zabezpieczenie Polski na przyszłe lata, że jeżeli dojdzie do władzy partia, która będzie miała większość, jest w stanie zgromadzić 231 głosów, żeby Polska mogła wyjść z Unii Europejskiej, no to trzeba zamontować wentyle bezpieczeństwa. I te wentyle bezpieczeństwa udało się wspólnie
zamontować. Tylko wyjściu mówi właściwie jedna partia i też nie jedno głosy. Myślę o Konfederacji. Tam też są różnice zdań.
Ale
nie warto.
Warto zamontować bezpieczeństwo. Ten bezpiecznik, który jest, ten bezpiecznik moim zdaniem powinien zostać, bo dziś jest, tak jak pan redaktor mówi, ale za 5 lat może być zupełnie inaczej. A silna Polska jest tylko w silnej Europie. Silna Europa jest tylko z silną Polską i pamiętajmy o tym.
A jak ta Europa się będzie rozpadała, to co my wtedy jako ostatni zejdziemy z tego pokładu pod
Panie
napisem Unii Europejskiej?
Nic lepszego w Europie nie mogło nam się zdarzyć niż Unia Europejska. Unia Europejska, wszyscy wiemy, historycznie powstała na skutek tego, co się działo w latach 39-45, czyli II wojny światowej. Myśmy nigdy nie mieli na naszym kontynencie tyle lat pokoju, co mamy od czasu powstania Unii Europejskiej. To jest jeden z chociażby z najważniejszych takich punktów, który był trzonem budowy Unii Europejskiej.
To co was łączy oprócz tej Unii w tej koalicji, niech pan powie, bo Szymon Hołownia powiedział już to kilka razy, że jeśli wybory prezydenckie, które będą w maju, potem w czerwcu, będą niekorzystne dla koalicji, no to wtedy może być bardzo, bardzo różnie. Wtedy ta koalicja może przestać istnieć.
Znaczy, to chodzi o coś innego. To chodzi o to, żeby nie było też tak, żeby taki monolit władzy, czyli jedna władza, jeden premier, jeden prezydent. Już tak mieliśmy. I w naszej ocenie rzeczywiście osoba spoza partii, która ma premiera, która potrafiłaby i challenge'ować rząd, i stawiać jakieś wyzwania przed rządem. Taki prezydent, który nie będzie wykonawcą decyzji, którą szef partii każe wykonać, myślę, będzie bardzo dobrym prezydentem i tu bardziej o to chodzi.
A może być w tym Sejmie zmiana koalicji, ale w zupełnie inną stronę. Jarosław Kaczyński mówił jakiś czas temu, że myśli o tym, że taki zlepek Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u, właśnie pańskiej partii, czyli Polska 2050, byłby możliwy i lepszy dla Polski niż ten, który jest dzisiaj.
Gwarantuję, panie redaktorze, gwarantuję państwu, że nie ma szans. Nikt z Polski 2050 do PiS-u się nie wybiera. Nie wybierał i wybierać nie będzie. To przede wszystkim nie wyobrażam sobie, że z ludźmi, którzy okradali państwo, którzy wykorzystywali lasy państwowe, wszystkie instytuty, które były, fundacje, stowarzyszenia, pieniądze budżetowe, zniszczyli, zdewastowali sądownictwo, coś, co mnie najbardziej boli, bo widzę, co się dzieje w sądzie w Krakowie, jakie mury i rowy powodowali między poszczególnymi sędziami tam. Nigdy w życiu nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł współpracować z Prawem i Sprawiedliwością.
Widzi pan jakąś szansę wyjścia z tej sytuacji? Bo ja myślę, że każda ze stron powinna pójść o krok do tyłu, inaczej się tego nie da załatwić.
Znaczy ja jestem bardzo zmęczony całą polaryzacją, która istnieje
wielu Polaków
w Polsce. I dlatego ja się zaangażowałem w politykę. Bo stwierdziłem, że można zrobić coś trzecią drogą, można coś zrobić zupełnie innego. Można pokazać, że potrafimy rozmawiać. Zresztą proszę zobaczyć, jak ten Sejm wygląda. Ten Sejm wygląda wreszcie z miejscem debaty. Proszę zobaczyć, jak te posiedzenia są prowadzone. Każda ze stron ma prawo się wypowiadać.
No pewnie gdyby tu siedział poseł PiS-u, myślałby inaczej. Czy Konfederacji mają inne na ten temat zdanie?
Ale mam pytanie, czy którykolwiek poseł z PiS-u czy Konfederacji jest mi włączany mikrofon na siłę, ma tyle samo czasu, co ja. Ma tyle samo czasu, co przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. projektów ustaw na każdym posiedzeniu Sejmu są co najmniej. Nigdy nie było tak, żeby nie było jednego projektu opozycyjnego. Więc my przez ten rok pierwszy pracy przeprocedowaliśmy przez Sejm więcej projektów opozycyjnych niż poprzednie opozycje przez 8 lat. Więc to coś pokazuje.
Kiedy spotkaliśmy się tu dzisiaj rano w RMF-ie, pan zapytał mnie, czy były czołgi po drodze, jak jechałem na Kopiec. Ja nie zrozumiałem tego dowcipu, ale oczywiście to była kpina z tego zawiadomienia o zamachu stanu. Wy sobie z tego robicie rzeczywiście żarty, ale podobno minister Bodnar chce wyszarpać śledztwo, wręcz dosłownie, prokuratorowi Ostrowskiemu. Tak boicie się tego zawiadomienia?
No czy nie, żeby była jasność. Żarty żartami, ale ja to traktuję bardzo poważnie. I przede wszystkim traktuję to poważnie, ponieważ kłamstwo powtarzane wiele razy potem może stać się prawdą. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z kłamstwem smoleńskim, z katastrofą samolotu. 20% społeczeństwa uważa, że tam był zamach. Dlaczego? Bo część ludzi nieodpowiedzialnie mówi, że ktoś dokonał zamachu na naszego prezydenta i najważniejsze władze w państwie. I teraz, jeżeli powtarza to część polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem Święczkowskim, który był ola Boga prokuratorem, który powinien wiedzieć, jakie są znamiona artykułu 127 z kodeksu karnego. Tam musi być przemoc, tam musi być fizyczna siła, tam muszą właśnie być, w cudzysłowie, te czołgi, rogatki na mieście.
No, ale to też minister Sikorski dawno temu mówił o zamachu stanu, to był rok 2021 i też wtedy nikt, wtedy był w opozycji, tylko, a czołgów na ulicach też nie było.
Tylko proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało wtedy. To było, przepraszam, że tak mam powiedziane w cudzysłowie i żadne kroki za tym nie szły, a teraz w tym momencie mamy informację, że złożył 60-stronicowe zawiadomienie i co on mówi? Prokurator o popełnieniu przestępstwa. Czyli on mówi, popełniono przestępstwo z artykułu 127. Ani jednego znamienia czynu zabronionego w tym zakresie nie ma. I ja chciałbym poinformować pana Święczkowskiego, że jeszcze istnieje artykuł 238, czyli zawiadomienie o przestępstwie, którego nie ma. I mam nadzieję, że to spotka się z surowymi konsekwencjami. Co więcej...
Zaraz, czyli dobrze rozumiem, że pan by chciał mu postawić zarzuty za to, że nie poinformował prokuraturę, że jest takie niebezpieczeństwo.
Nie, że powiadomił prokuraturę o przestępstwie, którego nie ma. Czyli złożenie zawiadomienia o przestępstwie, którego nie ma, także jest przestępstwem. I teraz ktoś, kto ma taką wiedzę prawniczą, jak się zasłania, był prokuratorem, jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie ma prawa czegoś takiego złożyć, czegoś takiego mówić. To jest skrajna nieodpowiedzialność. I proszę zobaczyć, do kogo on to składa. To prokuratora Ostrowskiego, który był jednym z zastępców Zbigniewa Ziobry.
No, to... zaufanego swojego. Ale to robicie podobnie.
Ale swój zaufany składa swojemu zaufanemu poza wszelkimi procedurami, poza wszelkimimzasadami. Tam jest wszczyna się, mam nadzieję również, istnieje także ustawa Prawo o prokuraturze, która pozwoli, mam nadzieję, zadziałać szybko panu ministrowi Bodnarowi, zawiesić tego prokuratora.
No właśnie, Roman Gierty chce tego, domaga się bardzo szybko. Jest taka możliwość?
Ale oczywiście, że tak. Wynika to z przepisów ustawy o prokuraturze, która pozwala zawiesić prokuratora przez czas trwania postępowania dyscyplinarnego i liczę na to, że takie postępowanie... Bo także nie można wszczynać postępowania o czyn, którego nie ma.
Roman Giertych zostanie następcą ministra Bodnara?
Myślę, że nie.
Myśli pan, że nie?
Myślę, że nie zostanie następcą Adama Bodnara.
A co jeśli ta sprawa, o której mówimy, trafi na biurko ambasadora, nowego ambasadora Ameryki w Polsce? Tom Rose w rozmowie z telewizją w Polsce 24 powiedział wczoraj tak. Ściganie za różnice polityczne jest niedopuszczalne. W Polsce jest tym problem pod rządami nowej koalicji.
Ja także słyszałem, że Donald Trump chciał nakładać sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. No więc to jest dalsza retoryka.
No dobrze, ale jak pan rozumie te słowa, bo to jest człowiek, który trochę polskie sprawy zna. Mówi o tym nowym ambasadorze. To nie jest ktoś, kto myśli, że tu jest przestrzeń z białymi niedźwiedziami na ulicach.
No tak, tylko tutaj polityka skręca bardzo w prawo. Są to Ameryki.
Taki jest Donald Trump.
I to właśnie dlatego mówię, tak jest Donald Trump i tak wygląda polityka w Stanach Zjednoczonych. Natomiast nie ma ścigania za poglądy polityczne. Naprawdę, retoryka, która jest budowana w tym zakresie, jest kłamliwą i nieprawdziwą retoryką. Te postępowania trwają trochę za długo, bo ja cały czas mówię, ja bym chciał rozliczyć, nie rozliczać. Ja bym chciał zakończyć ten etap rozliczania. I na tym mi zależy. Natomiast proszę zwrócić uwagę...
To skąd te słowa ambasadora, tak? Bo to no, ambasador wie chyba, co mówi i powinniśmy traktować takie słowa poważnie. Ściganie za różnice polityczne jest niedopuszczalne. W Polsce jest tym problem pod rządami nowej koalicji. Mocne oskarżenie.
Panie redaktorze, to ja bym zapytał także o polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nazywają to, co się dzieje w Polsce zamachem stanu. Przecież oni też wiedzą, jak wygląda sytuacja w Polsce i tak naprawdę wiedzą, za co są ścigani.
Myśli pan, że Stany będą chciały w jakiś sposób angażować się w polską politykę, zmieniać układ polityczny, a może i premiera?
Nie wyobrażam sobie tego. że jakikolwiek inny stan, kraj będzie nam narzucał, co mamy robić i jak ma ta nasza polityka w Polsce wyglądać.
Do niedawna, panie pośle, był pan jeszcze w komisji do spraw Pegasusa, tej śledczej oczywiście. Żałuje pan, że już tam pana nie ma?
Trochę tak, bo ta komisja do spraw Pegasusa to była taka kontynuacja mojego zawodu. Ja kocham być adwokatem, kocham salę sądową, kocham przesłuchiwać, kocham tą pracę. I ta praca trochę była takim następstwem mojego działania.
Jak pan ocenia to, co stało się tydzień temu? Liczy pan na to, że Zbigniew Ziobro stanie jeszcze w ogóle w tej kadencji przed taką sejmową komisją?
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy przestali patrzeć na to, czy Zbigniew Ziobro przyszedł, czy Zbigniew Ziobro nie przyszedł, czy Zbigniew Ziobro powiedział, czy nie powiedział. Ja bym chciał wreszcie, żeby zadano Zbigniewowi Ziobrze pytania.
No to była szansa tydzień temu.
Żeby go wreszcie rozliczyli. Zbigniew Ziobro sobie pokazał kpienie z organów sejmowych, co nie powinno mieć miejsca, jeżeli chodzi o pana byłego ministra sprawiedliwości. Zasłanianie się na początku chorobą.
Ale komisja uciekła, panie pośle. Tak? Rzeczpospolita napisała 6 minut. Minut i kiedy pan poseł szczekał przed drzwiami, to pani Sroka celowo chciała tą komisję już zakończyć.
To znaczy tak, ja może bym namawiał kolegów, żebyśmy zostali, przesłuchali pana Zbigniewa Ziobry, ale to jest decyzja indywidualna komisji. Mieli do tego prawo, mieli ku temu przepisy, mieli ku temu przesłanki też. Ja bym poczekał i chciał przesłuchać, zadać pytania, bo ja oczywiście wiem, że Zbigniew Ziobro szopkę by tam odprawiał.
No, to jest teraz cała procedura. Myśli pan, że w ogóle, tak jak wrócę do tego pytania, pojawi się przed komisją śledczą jeszcze kiedyś, czy nie?
To znaczy tak, to jest cała procedura, no bo komisja musi do prokuratora, prokurator musi do marszałka, marszałek do swoich służb, służby z powrotem do marszałka, marszałek do komisji regulaminowej, komisja regulaminowa do Sejmu, Sejm do prokuratury, prokuratura do sądu. Tak, jesteśmy teraz na etapie takim, że trafia to do komisji regulaminowej w Sejmie, więc ten pierwszy etap, myślę, że na kolejnym Sejmie zostanie decyzja w tym zakresie podjęta i teraz będzie czas na sąd. Przedłuża to, natomiast pamiętajmy o tym, komisja nie przestaje pracować i to jest tylko Zbigniew Ziobro. Ostatnio usłuchany były szef służb.
No tak, i wiele osób mówiło, że komisja, no, jak to się dziś mówi, nie dowozi, trochę się kompromituje. Nie jest pan tego zdania?
Znaczy, ja pamiętam, jak ja kończyłem pracę w tej komisji, myśmy zakończyli zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko ministrowi Wosiowi, panu Pawlakowi, panu sędziemu teraz Pawlakowi obecnie.
Jest taki plan, tak czytałem, że komisja chce dobrowolnie jeszcze raz zaprosić ministra Ziobrę.
Znaczy minister Ziobro powiedział, że w nosie ma komisję i nie przyjdzie, ponieważ rozrzucenie tego
konstytucyjne. Powiedział, że przyjdzie, jak będzie ona legalna.
No to ja mu przypomnę, panie ministrze Ziobro, bardzo proszę o dokładną lekturę, bo się zasłania pan teraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Do końca, znowu, nie czytamy tego, co drugie zdanie, tylko czytamy całe uzasadnienie i tam w uzasadnieniu, na samym końcu, bodajże w punkcie 9 jest napisane, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie obowiązywał w momencie jego ogłoszenia. I zdanie później, komisja powinna zaprzestać swoje działanie po ogłoszeniu wyroku.
A jeśli Zbigniew Ziobro w ogóle przed komisję nie przyjdzie, będzie to porażka?
Porażka Zbigniewa Ziobry i brak szacunku.
Porażka komisji.
Nie, bo nie, na pewno nie. Będzie trzeba skończyć w takim razie bez Zbigniewa Ziobry, który jest miękiszonym i tchórzem, bo nie potrafi naprawdę wyjaśnić tych okoliczności.
Na zegarek jeszcze mamy 2 minutki niecałe, więc zakończę akcentem krakowskim. Będą wybory uzupełniające do Senatu. Chodzi o senatora Klicha, który jest w Waszyngtonie, ale nie ma tutaj kandydata Polski 2050. Oddajecie to walkowerem? I to nie, też nie. Jest dziwne, że PSL, czyli wasz taki koalicjant w Sejmie, w sensie w ogóle tak, trzeciej drogi, poparł tutaj Koalicję Obywatelską.
Nie słyszałem, żeby poparł, powiem szczerze.
No, panią Piątkowską.
Nie, ale nie słyszałem, żeby PSL poparł panią Piątkowską. Tutaj takich wypowiedzi nigdzie nie widziałem, ani w przestrzeni medialnej, ani koledzy mi nie mówili. Natomiast Polska 2050 nie poprze pani Piątkowskiej. Nie wystawialiśmy do kandydata, bo był tutaj pakt senacki. Trochę mi przykro, że ani ze mną, ani z panem posłem Komarewiczem, który jest szefem regionu, nikt nie rozmawiał z koalicji, kogo wystawią tutaj na kandydata. Pani Piątkowska nie będzie miała poparcia Polski 2050.
To kolejny dowód na to, że nie rozmawiacie ze sobą w tej koalicji.
No, nie rozmawiali z nami na temat kandydata do Senatu w Krakowie. Taki, mogę przyznać szczerze, że nawet wewnątrz Platformy Obywatelskiej było wielkie zaskoczenie z wyborem tej osoby na kandydata do Senatu. Zobaczymy. To jest mój okręg wyborczy. Będę długo siedział chyba w
urnie. Jak się panu żyje w Krakowie pod rządami nowego prezydenta? W internecie bardzo huczy o tym, że jest biurem pośrednictwa pracy dla głównie swoich zaufanych ludzi.
to w takim razie nie jestem zaufany, nikt z moich bliskich nie jest zaufany w takim razie pana prezydenta, ale tak całkiem...
Ale wie pan, o czym mówię, tak?
Ale całkiem poważnie, tam były zarzuty co do PFRON-u, co
ostatnio
do...
Ostatnio pani Aleksandra Twaruk.
Co do rzecznika praw ucznia.
Tak.
No to jest polityka pana prezydenta. Zawsze zarzekał się, że będzie wybierał najbardziej kompetentnych ludzi. Nie miałem do czynienia ani z panią Twaruk, ani nie miałem do czynienia z rzeczniczką praw ucznia, ani z przedstawicielem PFRON-u.
Tylko czy to się panu podoba, tak? No bo miała być nowa jakość.
Ale my cały czas uważamy, że ma być nowa jakość. My przecież
że
ponownie
się
złożyliśmy.
Swoich? Nie. Mimo, że inni są lepsi w konkursach.
Panie redaktorze, my, Polska 2050 od samego początku chciała, przede wszystkim mówimy tutaj też o spółkach, bo te spółki miejskie też tutaj są spółka Skarbu Państwa, odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa i konsekwentnie składamy tą ustawę, ten projekt ustawy ponownie będzie za chwilę złożony, więc my pokazujemy, że nam zależy na tym, żeby odpolitycznić te spółki Skarbu Państwa.
Paweł Sis, Polska 2050, był gościem w RMF FM w porannej rozmowie na Kopcu w Krakowie. Ostatnie słowo należy do naszego wydawcy, podobno PSL oficjalnie poparł panią Piątkowską. Miałem rację.
To
dziwne? Dziwi to pana?
Powiem szczerze, że nie słyszałem, będę pytał kolegów.
Bardzo dziękuję, panie pośle Paweł. I raz jeszcze dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Kłaniamy się.